Atomowe rozmowy.
Sandra Soluk, kłaniam się Państwu nisko. W temacie energetyki jądrowej w Polsce ostatnio małe zamieszanie. Wicemarszałek województwa pomorskiego oraz wojewoda, tamtejszy wojewoda w trakcie spotkania w Chojnicach poinformowali, że podejmują starania na rzecz ewentualnej zmiany lokalizacji planowanej elektrowni jądrowej. Jest to niezwykle skomplikowana sytuacja, ponieważ wszelkie decyzje środowiskowe oraz lokalizacyjne zostały już wydane. Gościem programu Atomowe Rozmowy był także kilkakrotnie wójt gminy Choczewo, Wiesław Gębka. To właśnie tam elektrownia ta państwowa ma powstać. Mówił nam, że lokalna społeczność walczy o każde drzewo, tak aby jak największy teren wokół wydm został nienaruszony. Dziś ten temat jest podniesiony ponownie i właśnie to jest głównym argumentem, żeby nie niszczyć natury i pozostawić turystom i mieszkańcom jak najbardziej swobodny dostęp do morza i do całej okolicy. Konsensus wydawało się, że został osiągnięty, dziś jednak władza ma pewne wątpliwości. Zmiana lokalizacji spowodowałaby dziś na pewno po pierwsze przesunięcie budowy całej elektrowni o kilka lat, o ile w ogóle nie pogrzebanie całego tematu. Plany atomowe są także u nas. Mieszkańcy Klempicza protestują przeciwko budowie elektrowni atomowej. W całej gminie Lubasz pojawiły się banery z hasłem "Nie dla atomu". Wszystko to ma związek z planami inwestycyjnymi spółki KGHM Polska Miedź. Ta w zeszłym roku otrzymała tak zwaną decyzję zasadniczą, która umożliwia inwestorowi wyznaczenie lokalizacji siłowni, a następnie ubieganie się o pozwolenie na budowę. Zgodnie z wnioskiem brana jest pod uwagę m.in. gmina Lubasz i najpewniej mała miejscowość Klempicz. Część mieszkańców boi się nieco tej technologii, która w Polsce jeszcze nie jest znana, więc protestuje. A przyglądał się temu nasz reporter Przemysław Stochaj.
Stop atomowi. Widziała pani te banery?
Oczywiście.
Co pani na to?
No wie pan, są ludzie za i są ludzie przeciw, tak?
To jest akcja taka, aby uzmysłowić społeczeństwu, że jest problem. Wojciech Rosada, prezes Stowarzyszenia Nie dla Atomu w gminie Lubasz. Wszystkim jest problem, ponieważ to jest inwestor, który chce tutaj wybudować elektrownię atomową, a my się temu sprzeciwiamy, choćby dlatego podstawowym powodem głównym jest to, że to jest obszar chroniony Natura 2000.
Ludzie mają różne argumenty przeciw, od zwyczajnie utraty wartości własnych gruntów. Aleksandra Filipiak, wiceprezes stowarzyszenia. Są osoby, które obawiają się promieniotwórczych tutaj odpadów. Odpady promieniotwórcze będą magazynowane na terenie elektrowni przez najbliższe kilka lat.
Czyli jeżeli Klempicz, no to w Klempiczu.
Tak, to w Klempiczu w tym momencie.
Z tym, że aktualnie KGHM Polska Miedź nie ma jeszcze konkretnej lokalizacji. Brane są pod uwagę dwie gminy, Wieleń oraz Lubasz. W obu przeprowadzone zostaną badania. Ich wyniki pozwolą wybrać najbardziej korzystne miejsce do budowy małej elektrowni jądrowej. Klempicz, gdzie już w latach 80. miała stanąć elektrownia jądrowa Warta, wydaje się jednak być miejscem, którym szczególnie jest zainteresowany inwestor. Według Wojciecha Rosady częściowo potwierdzono to w zeszłym roku podczas spotkania z mieszkańcami. Z kolei wójt gminy Lubasz Marcin Filoda twierdzi, że było to spotkanie informacyjne.
Było się spotkanie też z samorządem, jak również z mieszkańcami sołectwa Klempicz. Klempicz jest tutaj wymieniany w wieloletnim polskim programie rozwoju energetyki jądrowej. Pomimo tego, że w 2010 roku Rada Gminy ówczesna podjęła uchwałę, która mówi o niewskazywaniu Klempicza. Natomiast jeżeli chodzi o to spotkanie, to przedstawiciele KGHM-u Polska Miedź zaznaczali, że mówią tutaj o terenie całej gminy. Gminy Lubasz i jeszcze jedną z sąsiednich gmin.
Członkowie stowarzyszenia widzą też inne sygnały mówiące o lokalizacji elektrowni konkretnie w Klempiczu.
Zostało powiedziane przez przedstawicieli KGHM, że już udało im się przekazać, o ile dobrze pamiętam, 89 tysięcy złotych na rzecz lokalnego OSP. Moim zdaniem to oznacza przymilanie się KGHM-u tutaj do lokalnych władz.
OSP w Lubaszu otrzymało dofinansowanie jako stowarzyszenie w ramach ogłoszonego konkursu. Natomiast wiem, że druhowie nie tylko Lubasza, ale wszystkie OSP, jakie znam, starają się zawsze o to, aby z jak największej ilości źródeł pozyskiwać środki po to, żeby móc dysponować jak najlepszym sprzętem.
Czyli to nic nie oznacza?
Nie, według mnie to nic nie oznacza. Nie.
Z drugiej strony zwolenników budowy elektrowni w gminie Lubasz jest zapewne tyle samo, co przeciwników.
Jestem z zawodu elektrykiem, to też mnie to fascynuje, to cała elektrownia, wszystko, więc...
Ja jestem za, bo na pewno będzie praca dla mieszkańców.
Mówienie o tym, jak KGHM pisze, że są tak bezpieczne, że można je budować wśród siedzib ludzkich, jest zdecydowanie marketingowym chwytem ze strony KGHM-u. Nigdzie tego typu reaktory, które są projektowane, nie powstały. To są reaktory, które są na deskach kreślarskich.
KGHM Polska Miedź zawarła bowiem umowę na budowę z amerykańską firmą Nuskel Power, która jeszcze nigdzie na świecie nie wybudowała tego typu elektrowni. Miedziowy gigant podkreśla jednak, że SMR-y tej firmy nie są jedyną opcją. SMR tak naprawdę nie różni się zbytnio od zwykłej elektrowni jądrowej. Podobnie wygląda sprawa bezpieczeństwa. Uspokaja też Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki.
Trzeba powiedzieć, że nie różnią się praktycznie niczym poza mocą. Są takie wręcz bunkry z grubymi warstwami betonu, gdzie absolutnie żadne promieniowanie nie ma prawa przejść, jeżeli wszystko jest robione wedle sztuki, wedle tych procedur bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o składowanie, to faktycznie prawdopodobnie część takich lekkich odpadów będzie składowana w elektrowni. Tak to zwykle wygląda. Nie wiem, jak w tym konkretnym przypadku, ale tak naprawdę te odpady niskoaktywne są zabezpieczane trochę w razie czego, trochę tak profilaktycznie, bo to są różne drobne elementy, różne narzędzia, które mogły mieć kontakt z jakimś promieniowaniem, ale one są zabezpieczane częściowo, część z nich oczywiście na miejscu i są dalej w tym bunkrze, w tej elektrowni. Jeżeli chodzi o odpady o wyższej aktywności, średnioaktywne, wysokoaktywne, to już są specjalne procedury, specjalne składowiska w konkretnych miejscach, które również podlegają ścisłym procedurom i one absolutnie nie są składowane na miejscu.
Ostatecznie spółka KGHM Polska Miedź i tak będzie musiała uzyskać pozytywną opinię Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ta decyzja dotyczyła będzie oddziaływania inwestycji na środowisko. Przed całą procedurą budowlaną odbędą się również konsultacje z mieszkańcami wskazanej gminy, a nawet referendum.
Kilka
Atomowe rozmowy.
Niektórzy mają sny o elektrowni jądrowej, inni mają całkiem zwykłe, a niektórzy w ogóle nie pamiętają, o czym śnią albo śpią bardzo kiepsko. Problemy z zasypianiem to problem duży, choć terapeuci mówią, że większość osób nie ma głębokich, somatycznych objawów, których nie dałoby się wyleczyć. Marek Kula jest psychologiem i terapeutą, pracuje z pacjentami, którzy mają zaburzenia snu i mówi, że większość z nich w ciągu kilku sesji jest w stanie przywrócić wysoką jakość snu. Czy dużo ich to kosztuje, w sensie zmiany nawyków? O tym opowie właśnie Marek Kula. Czy panu się coś dzisiaj śniło?
Nie. Większość snów nie pamiętamy. 90% snów jest niedostępnych dla naszej pamięci. Z pewnością śniłem, nie zarejestrowałem tego.
Czy jest szansa na to, żeby pamiętać więcej z naszych snów? Możemy to jakoś wyćwiczyć?
Myślę, że nie. Nie słyszałem o takich technikach. Też myślę, że chyba też niebezpieczne by było w jakiś sposób. Taka ingerencja w naturalny proces snu czasem bywa pociągająca, ale nie znam przypadków, żeby się kończyło jakoś pozytywnie. Tak? Sen jest, raczej traktujmy go jako taki naturalny proces, który przychodzi. Tak? No są takie różne pomysły, jak świadome sny, tak. Natomiast mi się to troszkę nie podoba.
Dlaczego się panu nie podoba? Coś się złego dzieje tak. Z naszym mózgiem, kiedy śnimy?
Nie, może złego nie, może nie, ale jakaś nadmierna ingerencja i fiksacja na uzyskaniu czegoś, czego nie powinniśmy wcale oczekiwać, tak? To sen jest naturalnym procesem. Organizm, układ nerwowy, systemy hormonalne, że tak powiem, przeprowadzają nas przez proces snu i to, co my powinniśmy zrobić dla snu, to zadbać o higienę snu, raz, i dwa, co oczywiście się mieści w higienie snu, zadbać o odpowiednie ramy w łóżku, tak? Chodzi o regularność, zapewnienie sobie powiedzmy 7-8 godzin czasu w łóżku, co zazwyczaj przekłada się na 6-7 godzin snu. I tyle, tak? Dlatego terapia, którą prowadzę dosyć intensywnie, to jest zazwyczaj 4-6 sesji, dlatego ten sen pacjentów udaje się zazwyczaj ustawić dosyć szybko, tak? Czyli nie potrzebujemy jakichś nadmiernych wysiłków, ażeby ten sen był efektywny, dobry, bezpieczny.
Skoro tak szybko się udaje nam ten sen ustawić, to znaczy, że to nie jest jakiś głęboki problem, tylko o co chodzi? Przestaliśmy umieć się zasypiać?
Wie pani, tak, słusznie, zgodzę się. Ja bym to raczej, terapia to znaczy behawioralne, natomiast bezsenności, pracy z bezsennością, tam jest więcej behawioryzmu, czyli więcej złych nawyków. Jakbym to miał sprowadzić, skanalizować do takiej podstawy absolutnej, to być może 70-80% pacjentów, populacji śpi dlatego źle, to będzie absolutnie banalne, dlatego że w tygodniu śpią inaczej niż w sobotę, w niedzielę. Czyli jeżeli ktoś jest w stresie zawodowym, społecznym, rodzinnym i on śpi w takim niewielkim deficycie snu po 5-6 godzin w tygodniu, a w sobotę, w niedzielę on odsypia, bo jest przekonany, że po pierwsze tego potrzebuje, a po drugie tego pragnie, bo to przyjemne, i on śpi 8, 9, może 10 godzin, ta cała układanka się rozsypuje. Dlatego najgorzej statystycznie Polacy, myślę, że Europejczycy, to także mieszkańcy krajów rozwiniętych, najgorzej śpią z niedzieli na poniedziałek. Tak? Tam jest najwięcej krótkich nocy. Czyli odpowiedź wbrew pozorom jest banalna. Tak? Mam na myśli 70-80%. Myślę, że u 10-20% bezsenność ma podłoże być może rozumiane jako głębszy problem, być może też somatyczne, czyli neurologiczne, też kwestia innych chorób, ale raczej rzadko, tak? Większość z nas jest w stanie produkować stosunkowo dobry, efektywny sen. Musimy zadbać o regularność, tak?
Mówiąc dalej o tych osobach, które nie mają głębszego problemu, pewnie kolejną radą jest zostawienie telefonu poza sypialnią.
A wie pani, że to jest taki tak w terapii bezsenności, jeśli chodzi też o pracę z przekonaniami, czyli z tym, co jest powiedzmy powyżej kołnierzyka w głowie, kolokwialnie mówiąc, staram się z pacjentami obalać różne mity. A powiedzmy, mamy top 3 mitów, może top 5. I jednym z mitów jest właśnie elektronika, czyli tak, niebieskie światło, mam negatywny wpływ, natomiast marginalny, tak? Ja bym go szacował na kilka procent. To, że my wieczorem, powiedzmy po 20, tak? Większość osób z nas się kładzie między 23 a 24. Statystycznie, no, powiedzmy, populacja pracująca, że ktoś przed między 20 a 23 korzysta sobie z elektroniki, czyli surfuje, ogląda, gra, tak? Jeżeli to jest, powiedzmy, dobrane w sposób taki z głową mądry, nie jest to 10-godzinne granie w grę, nie, jakąś tam, to nie może to mieć negatywnego wpływu. Są liczne badania, które to pokazują. Chodzi o wyciszenie, relaks, tak? Pacjenci często są przekonani, że mają absolutny zakaz korzystania z tak zwanej elektroniki i dochodzi do odwrotnego paradoksu, czyli nie wiedzą, co ze sobą zrobić, tak? No, my żyjemy podobnie, tak? Większość z nas wieczory spędza podobnie, tak? Chodzi o relaks, wyciszenie, zmierzanie, że tak powiem, do tej senności właściwej. Natomiast jak my się wyciszymy, zrelaksujemy, będzie serial, gra, nie jest istotne. Nawet są badania, które mówią, że nawet treści takie rozumiane jako dojmujące, uaktywniające emocje, dodatnie, nawet one niekoniecznie mają wpływ. Tak? Czyli rozsądne korzystanie z telewizji, internetu przed snem nie powinno mieć negatywnego wpływu, a wręcz może wyciszyć, zrelaksować. Tak?
To w takim razie, skoro już o mitach, to ja trafiłam na teorię, która nie mam pojęcia, czy nim jest. Poproszę o sprawdzenie. Czy to prawda, że w snach pojawiają się tylko ludzie, których kiedyś widzieliśmy?
Trudno mi się odnieść do tego, nie znam takiej teorii. Od razu powiem, dlaczego nie wiem. Nie wiem, czyli nie znam badań, tak? Terapii bezsenności, którą ja prowadzę, tak? Sny mają, powiedzmy, wtórne znaczenie, tak? Są być może takim tematem do dyskusji, do przegadania, do jakiegoś postawienia hipotez, ale zakłada się, że treść snów nie jest istotna, jeśli chodzi o jakość snu, tak?
Drzemki, poranne drzemki. Czy to, czy sobie rano ustawiamy te budziki co 10 minut, ma jakikolwiek wpływ też na jakość snu albo na to, jak się budzimy?
Jeżeli ktoś nigdy nie miał problemu ze snem i zawsze fajnie produkował ten sen, może sobie robić, co mu się żywnie podoba, tak? Natomiast jeżeli ktoś ma problem ze snem, cierpi na bezsenność, de facto bezsenność jest rzadką, prawdziwa, taka głęboka bezsenność jest raczej rzadka, powinien unikać drzemek, tak? Czyli najlepiej wstawać regularnie o tej samej porze. Te drzemki tylko pogarszają ten, powiedzmy, ten ogólny obraz snu, tak? Czyli jest taka fajna zasada, 2 razy 15. Drzemka jest dobra, ale jeżeli trwa 15 minut do 15 godziny, jeżeli ona jest takim napojem energetycznym w formie snu, tak? Fajnie z niej korzystać, natomiast drzemki powinny nas podratować, tak? Godzinna, dwugodzinna drzemka może znacząco odsunąć czas właściwego zaśnięcia.
Co to jest właściwie sen? Powiedział pan, że sen jest naturalnym procesem. Czym jeszcze? Halucynacją?
Nie uważam, żeby był halucynacją. To jest trudne pytanie. Być może to jest pytanie z wielu dziedzin fizjologii, filozofii, psychologii. Natomiast ja zawsze przekazuję pacjentom wiedzę. Sen przede wszystkim jest konstruktem fizjologicznym. Jest czystą biologią, dlatego tak stosunkowo szybko jest łatwo o niego zadbać. Tak? Pacjenci latami nie śpią, trafiają na terapię bezsenności do mnie czy do moich, powiedzmy, znajomych, którzy się zajmują tą terapią, czy specjalistów, i 2-3, no, maksymalnie 2 miesiące stają na nogi, tak? Czyli jest przede wszystkim fizjologiczny, tak? Podlega prawom biologicznym, jest tak samo fizjologiczny jak głód, jak inne procesy biologiczne w naszym organizmie.
To w takim razie, skoro procesy fizjologiczne, to co się dzieje z naszym ciałem, kiedy nie śpimy? Czy można od złego snu przytyć na przykład?
Tak, są takie badania. Na pewno niedobór snu jest czynnikiem, który wzmacnia choroby układu krwionośnego, również może się przyczynić do koreluje z cukrzycą. Natomiast to są szczególne przypadki. Tak? Po pierwsze, to jest często praca na zmiany w systemie trzyzmianowym. Naprawdę, wbrew pozorom, trzeba źle i krótko spać przez długi okres. Jest tylko czynnikiem, który wzmacnia. Jest wiele badań, jak pani się domyśla, niektóre się wykluczają, zazębiają, potwierdzają. Natomiast w mojej ocenie ten wpływ jest iluzoryczny, taki bardzo niewielki. Czyli należy to rozumieć tak, że osoba, która śpi źle, krótko, nieregularnie, rekompensuje ubytki energii poprzez niezdrowe śmieciowe jedzenie, nieregularność spożywania posiłków. To może prowadzić tak w linii, natomiast to nie jest taka korelacja zero-jedynkowa. Jest to jeden z wielu czynników. Równie dobrze możemy oskarżyć o to stres. Osoby, które pracują nieregularnie, zazwyczaj źle funkcjonują. Tylko 10-20% w mojej ocenie dobrze funkcjonuje, pracują z nocy. Też są poddawane stresowi zawodowemu. Tak, tak to wygląda. Generalnie niedobór snu, bezsenność zasadniczo nie prowadzi do poważnych chorób, natomiast obniża jakość życia, tak? Szczególnie tego psychicznego.
Marek Kula, psycholog, terapeuta leczący zaburzenia snu, serdecznie dziękujemy. Dziękuję również Państwu. Już za kilka minut, godzina 18, program Atomowe Rozmowy powróci w przyszłym tygodniu.
Atomowe Rozmowy.
Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust.
Mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld.